Wraz z nami jest pan Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, wczoraj wieczorem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, wziął udział w debacie organizowanej przez telewizję publiczną w Końskich, transmitowanej także przez telewizję Trwam. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan Rafał Trzaskowski, debatował podczas tak zwanej areny prezydenckiej w Lesznie. Wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego nie doszło do wspólnej debaty? Gdzie leży trudność, aby kandydaci mogli spotkać się, mogli razem porozmawiać na tematy zasadnicze dla przyszłości Polski?
Proszę ojca, to bardzo trafne pytanie, ale myślę, że odpowiedź też jest tutaj dość jednoznaczna, bo z jednej strony mamy debatę, która jest organizowana w ramach też obowiązujących przepisów prawa przez telewizję publiczną. To jest debata, która spełnia wszelkie warunki, jeżeli chodzi o tę właśnie debatę, która powinna być organizowana przez media publiczne. Z drugiej strony mamy sytuację kuriozalną, dlatego że mamy Rafała Trzaskowskiego, który sam organizuje spotkanie swoje, sztabowe, zaprasza na to spotkanie media i nazywa to areną. Nie ulega wątpliwości, że były wszelkie warunki ku temu, żeby Rafał Trzaskowski przybył na debatę do Końskich i żeby spotkał się w bezpośrednim starciu w takiej właśnie debacie klasycznej z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Pan prezydent oczekiwał na pana Rafała Trzaskowskiego i oczywiście tutaj myślę była obawa sztabu Rafała Trzaskowskiego co do tego, że ta debata będzie przegraną i w związku z tym decyzja polityczna, żeby tej debaty nie było i stąd te wybiegi związane z tym happeningiem politycznym, który miał miejsce w Lesznie. Prezydent Andrzej Duda nie boi się rozmowy z Polakami, nie boi się także debatowania z konkurentami. Dwie takie debaty miały miejsce. Już pierwszy urzędujący prezydent, który się zdecydował na to, żeby debatować ze wszystkimi swoimi konkurentami, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, bo pan prezydent z panią marszałek Kidawą-Błońską, z panem Rafałem Trzaskowskim też debatował. To jest zawsze trudna sytuacja, kiedy prezydent urzędujący w takiej debacie bierze udział, a otwartość ze strony pana prezydenta, szacunek także dla konkurentów i elektoratów była taka, że zdecydował się na tego rodzaju aktywność. To jest prezydentura bardzo w ogóle otwarta i prezydent spotyka się z Polakami w całym kraju, był w każdym polskim powiecie. W Końskich także odpowiadał na pytania mieszkańców i w ogóle formuła, którą zaproponowała tutaj telewizja publiczna, była właśnie taką formułą otwartą i myślę, że obawa przegranej i decyzja Rafała Trzaskowskiego, żeby tę debatę oddać walkowerem niż poet w bezpośrednim ogniu tej polemiki i dyskusji z panem prezydentem.
Jeśli chodzi o tę otwartość, to też obowiązkiem kandydatów jest stanąć do wspólnej debaty, żeby wyborcy mieli możliwość poznania ich poglądów. Pozostało jeszcze kilka dni kampanii wyborczej. Czy są może ewentualnie prowadzone rozmowy pomiędzy sztabami, aby doprowadzić jednak do takiej wspólnej debaty obu kandydatów?
Ja myślę, że w istocie rzeczy nie ma tutaj woli sztabu Rafała Trzaskowskiego czy bezpośrednio samego kandydata, żeby taka debata miała miejsce. Bo gdyby tutaj była taka wola, to wczoraj pojawiłby się Rafał Trzaskowski w Końskich i ta dyskusja tam mogła się odbyć i wszelkie warunki ku temu były, żeby odpowiadać na pytania wyborców, odpowiadać na pytania zgłoszone przez internautów, odpowiadać na pytania samych mieszkańców Końskich i to wyzwanie nie zostało podjęte, więc teraz post factum wszelkie wypowiedzi w tym zakresie, że sztab czy kontrkandydat chciałby debatować, są już moim zdaniem niepoważne o tyle, że te wszelkie warunki do tego, żeby taka rozmowa, taka debata się odbyła, już wczoraj zaistniały, więc myślę, że to raczej chodzi o to, żeby w oczach opinii publicznej sprawiać wrażenie co do woli debatowania, której w istocie nie ma. Prezydent miał wczoraj świetne wystąpienie, bo trzeba powiedzieć szczerze, była to debata z mieszkańcami, były to odpowiedzi na pytania mieszkańców, zabrakło oczywiście tego elementu interakcji pomiędzy kandydatami, ale jeżeli spojrzymy na ten korespondencyjny taki przebieg tej debaty, to nie ulega wątpliwości, że prezydent przedstawia program z jednej strony ochrony dorobku tych 5 lat, które przełożyły się na wzrastający poziom życia Polaków, na wielkie programy społeczne. Pokazuje też wizję na przyszłość ambitnej Polski, nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim wskazuje na drogę, ścieżkę rozwoju Polski, także z odniesieniem się właśnie do dochodu rozporządzalnego polskiej rodziny, do statusu, do naszej sytuacji, także wszystkich obywateli. A mamy świadomość, że kontrkandydat tutaj, jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, zastępca Donalda Tuska, zastępca Borysa Budki, no jest tym politykiem, który budowałby w Polsce konflikt, no zablokowałby ten rozwój Polski przez swoje działania, bo wiemy, że ta wizja Platformy Obywatelskiej jest skrajnie odmienna od tej wizji, którą ma większość parlamentarna, a dzisiaj w tych czasach także wyzwań ekonomicznych związanych z koronawirusem, wiemy, że potrzeba nam współpracy i wspólnej pracy, a nie konfliktu, więc to było widać też w wypowiedziach właśnie Rafała Trzaskowskiego. On nie ukrywa tej swojej niechęci do obecnej większości też parlamentarnej, nie ukrywa też swojej niechęci do przedstawianych propozycji, tak? Wszystko jest negowane totalnie, tak jak to widzimy w Senacie i to jest dzisiaj też ta oś sporu w tej kampanii wyborczej. Z jednej strony sprawdzona prezydentura Andrzeja Dudy, który jeżeli mówił o rodzinie, to realizował te programy. Jeżeli mówił o polskim bezpieczeństwie, to przełożyło się to na decyzje dotyczące naszego bezpieczeństwa energetycznego, czy także tego bezpieczeństwa w tym podstawowym rozumieniu. Mówię tutaj także o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jeżeli mówił o pracy, to mieliśmy najniższy w historii wskaźnik bezrobocia i mamy wzrastające płace, jeżeli chodzi o płacę minimalną, jeżeli chodzi o stawkę godzinową. A z drugiej strony mamy polityka Platformy Obywatelskiej, który w konflikcie wobec tego wszystkiego, co Polacy wybrali i też tych dokonań 5 lat, no, jest zupełnie niewiarygodny, jeżeli chodzi o swoje deklaracje, bo zmienia w tej kampanii zdanie, ale praktyka jaka była, to pamiętamy i tutaj takim spektakularnym przykładem jest wypowiedź Rafała Trzaskowskiego dotycząca czy to wieku emerytalnego, kiedy będąc posłem głosował przeciwko inicjatywie pana prezydenta Andrzeja Dudy, która obniżyła wiek emerytalny, czy też jego wypowiedzi w takich sprawach jak 500+, kiedy mówił też o rozdawnictwie. To jest dzisiaj wybór też w sferze wartości. Z jednej strony karta rodziny, z drugiej strony plan Rabieja, zastępcy przecież Rafała Trzaskowskiego, który mówił i o małżeństwach homoseksualnych, i o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tutaj pan prezydent wczoraj wystąpił z inicjatywą zmiany konstytucji, ale przecież ten pogląd jest publicznie od wielu lat znany pana prezydenta, że takiej zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne nie ma i to jest też właśnie odniesienie do konsekwencji, bo tutaj pan prezydent jest tym politykiem, który słowa dotrzymuje, realizuje swój program i zapowiada dobrą przyszłość dla nas, a z drugiej strony mamy perspektywę konfliktu i perspektywę zmieniania zdania w każdej sprawie. Ktoś, kto wiele razy tak zdanie zmienia, no jest politykiem absolutnie niewiarygodnym, tym bardziej jeżeli te jego zmienione deklaracje padają w szczycie kampanii wyborczej.
W kontekście tej wiarygodności kandydatów, między innymi kandydata Koalicji Obywatelskiej, rodzą się bardzo konkretne pytania, chociażby podczas areny prezydenckiej, tak zwanej w Lesznie, kandydat Koalicji Obywatelskiej, odpowiadając na pierwsze pytanie, powiedział, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, jeśli będzie bezpieczny i będą w nim mogły wziąć udział rodziny z dziećmi. A jeszcze nie tak dawno temu jego zdanie na ten temat było, delikatnie rzecz mówiąc, odmienne. Kolejna sprawa to także w kampanii wyborczej pan Rafał Trzaskowski proponuje 200 zł dodatku do emerytury za każde urodzone dziecko. Tymczasem w 2015 roku pan Trzaskowski oceniał, że program 500+ doprowadzi do katastrofy budżetowej. Określił także program mianem rozdawnictwa. Teraz zapewnia, że jako prezydent Polski zabezpieczy te świadczenia. Rodzi się kolejne pytanie o wiek emerytalny. Jaki to jest gwarant, że nie zostanie on podniesiony? I pytanie, czy pan Trzaskowski zmienił zdanie? Czy jedynie ucieka się do pewnego rodzaju takich kampanijnych chwytów?
No to bardzo trafne pytanie, dlatego że możemy bardzo wątpić w te deklaracje, kiedy widzimy polityka, który słowa nie dotrzymywał. No Platforma Obywatelska Polaków powielokroć oszukiwała. No, przykład wieku emerytalnego to jest sytuacja niepodnoszenia tego tematu w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Wtedy, kiedy Platforma wygrała wybory parlamentarne, doszło do podwyższenia wieku emerytalnego, mimo tego, że strona społeczna, społeczeństwo też się temu sprzeciwiały. I ogromna większość Polaków była przeciwko takiej podwyżce wieku emerytalnego. Z drugiej strony deklaracje o rozdawnictwie, o braku środków. No proszę też zwrócić uwagę, że pan prezydent Andrzej Duda realizuje swój program, jest w tym zakresie bardzo konsekwentny. To, co zapowiadał w roku 2015, to zrealizował. Natomiast dzisiaj też mamy współdziałanie większości parlamentarnej z prezydentem. I wiemy, że taki prezydent, który nie miałby zaplecza parlamentarnego, znaczy nie miałby większości parlamentarnej i który nie wskazuje źródeł finansowania swoich obietnic, no jest tym zupełnie niewiarygodny, bo jeżeli pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj jest w ramach takiego porozumienia politycznego, gdzie Zjednoczona Prawica, większość parlamentarna i rząd działają w jednym kierunku i zapowiada na przyszłość to współdziałanie w ramach tego jednego poglądu na Polskę, tej Polski solidarnej, to wiemy, że to było realizowane przez 5 lat i będzie realizowane w przyszłości. I tu się pojawiają konkretne propozycje, ale i rozwiązania takie jak bon turystyczny, czy chociażby już zrealizowany dodatek solidarnościowy, to wsparcie dla tych osób w najtrudniejszej sytuacji z uwagi na COVID, ale czy kolejne także rozwiązania, które mają określone źródła finansowania, tak jak Fundusz Medyczny. Rafał Trzaskowski jako polityk opozycji jest dzisiaj w stanie powiedzieć wszystko, tylko że gdyby, w co nie wierzę, wygrał wybory prezydenckie, to przecież w żaden sposób to nie zmienia konfiguracji politycznej. Nie ma tej mocy sprawczej, żeby zmieniać kwestie związane z budżetem, co jest w kompetencji Rady Ministrów, co jest w kompetencji także większości parlamentarnej. Nie ma tej większości w żaden sposób, więc jedyne, do czego mógłby dążyć, to dążyłby pewnie, i to widzimy po agresywnych wypowiedziach polityków Platformy i jego też otoczeniu, bo tutaj widzimy chociażby takich polityków jak pana posła Nitrasa, że za wszelką cenę byłaby próba destabilizacji i doprowadzenia do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, chaosu. My dzisiaj tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy stabilnych rządów, także w kontekście tych wyzwań, które są związane z koronawirusem, bo z jednej strony mamy solidne podstawy, mamy dobry plan na przyszłość, chociażby dzisiaj komunikaty, które są ze strony Komisji Europejskiej, że ten spadek, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, będzie najmniejszy w Polsce i Polska też w perspektywie 2021 roku niejako wróci do tego poziomu na skutek rozwoju gospodarczego. Mamy ten plan i mamy ludzi sprawdzonych, kompetentnych, którzy chcą ten plan realizować i wiemy, że potrafią, znają polskie sprawy. No tutaj prezydent Andrzej Duda, który chyba jak żaden inny polski polityk posiada taką umiejętność rozmowy bezpośredniej z Polakami, jest gwarantem, że pod flagą biało-czerwoną jest miejsce dla wszystkich, ale też jest konsekwencja i skuteczność w działaniu. Z drugiej strony mamy deklaracje, które padają w kampanii wyborczej i tak jak trafnie ojciec zauważył, no deklaracje kontrkandydata, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to są deklaracje, które są wbrew jego wygłaszanym przez wiele lat poglądom, stanowisku, głosowaniom. No to jest zupełnie dzisiaj niewiarygodne i też padają te deklaracje bez żadnego wskazywania, jak to ma być wykonalne w sytuacji konfliktu takiego kandydata z większością parlamentarną i z polskim rządem.
Czyli mamy zestawienie pewnego rodzaju bardzo konkretnych faktów, dokonań poprzez te 5 lat z słowami z drugiej strony. Panie ministrze, przed drugą turą wyborów prezydenckich pojawia się w internecie coraz więcej fałszywych informacji na temat głosowania. Między innymi, że głos oddany w pierwszej turze przechodzi na drugą turę. Te fałszywe informacje mają na celu zdezorientować wyborców, między innymi pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to ważne, tym bardziej, że każdy głos jest na wagę złota.
Tak, bardzo dziękuję za to pytanie i tutaj oczywiście zaprzeczam. Wiemy, że w tej sprawie i Państwowa Komisja Wyborcza się wypowiadała i wypowiadają się także inne organa. Absolutnie to jest nieprawdziwa informacja. To jest element takiej brudnej kampanii, nieprawdziwej kampanii wyborczej, kiedy próbuje się wyborców zniechęcić od udziału w drugiej turze, podając nieprawdziwą absolutnie informację, że głos oddany w pierwszej turze będzie automatycznie niejako zaliczany na na poczet rozstrzygnięcia w drugiej turze. Nie. Bardzo proszę wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wiem, że to cała rodzina Radia Maryja, to osoby sprawdzone w takich sytuacjach. Bardzo proszę o udział w wyborach, bardzo proszę o oddanie głosu za rozwojem Polski, bardzo proszę o oddanie głosu za utrzymaniem tych wartości, które są nam tak bardzo bliskie i wspólne. Bardzo proszę o to, żebyście Państwo do ostatniej chwili też namawiali wszystkich swoich przyjaciół, sąsiadów, znajomych, bo to są wybory, które przesądzą o tym, czy obronimy Polskę Plus, obronimy też najbliższe nam wartości chrześcijańskie, ale to są także wybory, które przesądzą o tym, czy Polska będzie szła drogą rozwoju, ale takiego rozwoju, który odwołuje się do bytu polskiej rodziny, takiego rozwoju, który skupia się na tym, żeby ta sytuacja polskiej rodziny była coraz lepsza. To są zabiegi, które były podejmowane przez 5 lat, ale to jest też plan na przyszłość wielkich inwestycji, tych inwestycji, które się będą przekładały na poziom życia. I mówię tutaj o dochodach, mówię tutaj o inwestycjach infrastrukturalnych, mówię tutaj także o tym planie, który będzie realizowany, jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, więc nieprawdziwe są te informacje, które myślę, że niestety celowo są rozprowadzane. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna, ale za dużo jest takich fałszywych komunikatów, żeby można było powiedzieć, że to jest przypadkowe. Ale my musimy tutaj mieć tę świadomość, że po pierwsze na wybory 12 lipca powinniśmy się udać i po drugie tej ogromnej właśnie mocy sprawczej, też tego przywileju, jakim jest prawo wybierania prezydenta Rzeczypospolitej, bo to my zdecydujemy wszyscy wspólnie, uprawnieni do głosowania, kto przez kolejne 5 lat będzie miał ten zaszczyt, żeby kierować polskimi sprawami. I tu trzeba rozstrzygnąć. Takim politykiem wiarygodnym, sprawdzonym jest pan prezydent Andrzej Duda, którego warto wybrać w najbliższą niedzielę.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Z Bogiem.
Z panem Bogiem. Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan minister Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.